patrzę na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Jutro w sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami w północnej połowie kraju słabe opady deszczu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni na południowym wschodzie, przez 17-18 stopni w Bydgoszczy, Warszawie, Białymstoku i Szczecinie, do 20-21 w rejonach Krakowa i Wrocławia oraz praktycznie na całym wybrzeżu.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Popołudnie Wnet.
Grzegorz Milko, dzień dobry. 28 października to 301 dzień roku. Do końca pozostają 64 dni. Imieniny obchodzą m.in. Szymon, Tadeusz, Juda, Cyryl, Anastazja, Ksymena, Wincenty, Wrzeciech, a więc dużo zdrowia i pozytywnych energii dla wszystkich tych, którzy obchodzą swoje imieniny. O urodzinach w kolejnej godzinie, bowiem jest kilku znanych twórców, sportowców, także artystów. No ale o tym może później, bowiem dziś święto właśnie kościelne Szymona i Judy Tadeusza, a więc apostołów. No i takie przysłowie, jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoni bydło z pola do budy. No może rzeczywiście, chociaż akurat pogoda jest taka, że nie potrzeba nikogo zganiać z pola do budy, bowiem warto właśnie korzystać z tych pięknych uroków złotej polskiej jesieni i po prostu rzeczywiście mnóstwo czasu spędzać na świeżym powietrzu. Tym bardziej, że dziś jest dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów, a więc rzeczywiście pogoda iście sprzyja temu, by te zszargane nerwy leczyć gdzieś tam sobie w plenerze, gdzie także dzień miłośników pluszaków. No tutaj można poniekąd połączyć jakby te dwa dni, bo przecież pluszak też może nam koić zszargane nerwy, a także dzień, Światowy Dzień Animacji. No jak się dobrą animację obejrzy, gdzieś tam coś animowanego, to też rzeczywiście wszystko to współgra. I jeszcze można do tego wszystkiego dodać, że rzeczywiście sporo dzieje się, tak jak powiedziałem, w świecie artystycznym, w świecie sportu, także oczywiście w polityce. Za chwilę do tego wszystkiego będziemy nawiązywali. Takie jeszcze tylko rocznice, o których warto pamiętać. 28 października 1956 roku do Warszawy powrócił zwolniony z internowania prymas polski kardynał Stefan Wyszyński. W 1975 roku Christian Zimmermann został zwycięzcą 9. konkursu imienia Fryderyka Chopina, konkurs chopinowski w Warszawie. Z kolei 1999 rok, korona ziemi i pierwszym Polakiem, który dokonał właśnie zdobycia korony ziemi, a więc wszystkich największych szczytów na poszczególnych kontynentach. To był Leszek Cichy, bo oczywiście koronę Himalajów zdobył Jerzy Kukuczka. No i jeszcze w 1962 roku Nikita Chruszczow, ówczesny przywódca sowieckiego ZSRR, ogłosił zamiar wycofania rakiet z Kuby. No, oby rzeczywiście było to dobre przesłanie dla tego, co dzieje się na Ukrainie, abyśmy rzeczywiście dowiadywali się o tym, że gdzieś tam widać światełko w tunelu, widać końca tej strasznej wojny. Na razie tego rzeczywiście nie widać, tym bardziej, że bardzo, bardzo wszystko się przerodziło w taką wojnę hybrydową, wręcz terrorystyczną. I właśnie za chwilę o tym będę chciał porozmawiać między innymi z ekspertem od spraw terroryzmu, doktorem Jarosławem Cymerskim, ale to po chwili muzyki. A tak wracając jeszcze do tych wszystkich właśnie różnych metod kojących zszargane nerwy, to pomyślałem sobie, że jeśli posłuchamy piosenki zespołu 1975, Czekolada, to też jest to może rzeczywiście jakiś taki sposób na to, by ukoić nerwy. No, może nie cała tabliczka na jeden raz, ale gdzieś tam kilka kosteczek jak najbardziej. Kto jaką lubi, czy nadziewaną, czy gorzką, czy może mleczną, a może nawet białą, dlaczego nie? A więc posłuchajmy zespołu rodem z Manchesteru i za chwilę przejdziemy do pierwszego tematu. Witam nas serdecznie na antenie. Z nami jest dr Jarosław Cymerski, ekspert do spraw terroryzmu. Witam panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
Kiedy był pan gościem w naszym studiu tutaj przy krakowskim Przedmieściu 24 kwietnia dokładnie, wtedy jeszcze byliśmy pełni nadziei, że wojna się szybko zakończy i padły takie słowa, że jest szansa, że ktoś w otoczeniu Putina dojdzie do wniosku, że ciągnięcie tej wojny nie ma sensu. Tak się jednak nie stało. Mijają kolejne dni, tygodnie, dziś mamy dokładnie 247 dzień wojny. I co wiemy na dziś? Wiemy, że to się przerodziło w wojnę hybrydową, ale także w wojnę o takiej dużej skali terroryzmu, prawda?
Niewątpliwie tak. Warto zwrócić uwagę na jeden istotny fakt. W wielu doniesieniach medialnych, analizach ekspertów dowiadujemy się o taktycznych, operacyjnych działaniach na terenie Rosji, na terenie terenów zajętych w Ukrainie. Natomiast warto też zwrócić uwagę na samą genezę tego typu prowadzenia wojen. Tutaj warto by przypomnieć sobie o niejakim szefie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Walerii Gieriasimowie, który był twórcą pewnej koncepcji funkcjonowania wojny hybrydowej poprzez zastosowania tego typu rozwiązań, prowadzenia działań wojennych poprzez Federację Rosyjską. Czym jest wojna hybrydowa, szanowni państwo? To przede wszystkim połączenie wielu elementów, często niepasujących do siebie. Natomiast w takim wypadku mówimy o wojnie czwartej generacji. Wojny czwartej generacji rozumiane są jako wojny bez ograniczeń, w których mamy do czynienia z zatarciem granicy pomiędzy stanem pokoju a stanem wojny, zatarciem pomiędzy żołnierzami a pomiędzy cywilami. I stąd rysuje nam się obraz dzisiejszego świata, który obserwujemy za naszą wschodnią granicą, gdzie giną nie tylko żołnierze, ale giną również osoby cywilne.
No właśnie, ataki na infrastrukturę krytyczną, ataki na osiedla mieszkalne, to przecież wszystko powoduje, że Rosję można już teraz postrzegać jako państwo terrorystyczne. Dlaczego jeszcze nikt oficjalnie nie powiedział dokładnie o Putinie i o jego rządach, że to jest po prostu terroryzm?
No, takie sformułowania padają. Proszę pamiętać o tym, że mamy do czynienia z wielką polityką. W mojej opinii gra idzie o dużo więcej niż same terytoria Ukrainy. Dzisiaj musimy mówić o rozwiązaniach geopolitycznych na przyszłość. Pamiętajmy o tym, że spotyka się też takie sformułowanie wśród ekspertów, gdzie mówimy o multipolarności, oddziaływania różnych państw na tworzenie porządku światowego. I w związku z tym dzisiaj ten stan, który w przypadku wojny hybrydowej, o której mówimy, dotyczy nie tylko działań wojennych, ale dotyczy cywilów, dotyczy infrastruktury krytycznej, dotyczy również gospodarki, powoduje, że mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym układem oddziałującym na cały świat w zasadzie, a nie tylko same terytorium Ukrainy czy terytorium Federacji Rosyjskiej. Myślę, że sformułowanie państwo terrorystyczne to jest tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do powszechnego obiegu. Pamiętajmy też o tym, że działając w ramach struktur demokratycznych, ci, którzy są zwolennikami tego typu systemów, powinni oczywiście szanują zasady przyjęte w tego typu krajach. To jest rzecz bardzo istotna.
Tygodnik Polityka w swoim ostatnim wydaniu mieścił taką okładkę, gdzie powiedzmy, że na ringu jest dwóch pięściarzy. To jest rysunek, jeden jest w barwach Ukrainy, drugi Rosji. Napisał: nierówna wojna, Rosjanie niszczą Ukrainę, Ukrainie nie wolno zaatakować Rosji. Dlaczego Ukrainie nie wolno pana zdaniem zaatakować Rosji? Gdyby na przykład odpowiedzieli atakami, nie mówię na ludność, ale na przykład na infrastrukturę krytyczną, miast, które są blisko, Woronesz, Krasnodar, Rostow, Saratow, Wołgograd, Briańsk, to może rzeczywiście by się Putin opamiętał. Jak pan myśli?
No, z tym opamiętaniem miałbym poważne wątpliwości, natomiast zakładam, że poszczególne działania operacyjne i taktyczne, które są prowadzone w ramach tych działań, skomplikowanych działań wojennych, tutaj określonych na potrzeby dzisiejszego spotkania jako hybrydowe, są za mocno zaawansowane w kontekście poprzedzone analizami. W moim przekonaniu to, że Ukraińcy nie atakują infrastruktury krytycznej Federacji Rosyjskiej, jest pewnego rodzaju elementem też prowadzonych działań. Ja tylko przypomnę, że w aspekcie rzeczonej dzisiaj wojny hybrydowej istotnym elementem jest również propaganda, która oddziałuje na zarówno naród rosyjski, jak i wszystkich tych, którzy są obserwatorami, a też uczestnikami tejże wojny. Więc nawet jeśli miałyby takie ataki nastąpić, być może to nie jest ten moment. Myślę sobie, że to, że mamy do czynienia z takim graczem, jakim jest Federacja Rosyjska, która, jak widać, nie jest w stanie cofnąć i nie zamierza cofnąć się przed żadnymi ostrzeżeniami, nawet w wyniku swoich porażek, czego przykładem są chociażby ostatnio przeprowadzone i zakomunikowane przez ministra obrony narodowej Szojgu ćwiczenia z bronią atomową zarówno z lądu, powietrza, jak i ziemi. No, świadczą o tym, że gra idzie o dłuższą stawkę i tutaj jak gdyby każde siły, które są dostępne, będą używane przez potencjalnego, a w tym wypadku konkretnego agresora, jakim jest Federacja Rosyjska.
No tak, ale to powiedzmy od czasu do czasu, gdzie pojawia się ze strony Rosji mówienie w ogóle o systemach atomowych, prawda, o tym, że straszenie tak naprawdę całego świata, to myśli pan, że to są tylko po prostu takie właśnie, no nie powiem przechwałki, bo tu nie chodzi o przechwałki, ale takie właśnie pokazywanie swojej siły na razie w teorii, czy to rzeczywiście może gdzieś tam poskutkować tym, że ta broń będzie użyta? Myślę tutaj o tej broni konwencjonalnej.
No, broń konwencjonalna jest używana cały czas. To wiemy, że nie tylko w stosunku do wojsk ukraińskich, również do ludności cywilnej, o czym pan redaktor raczył wspomnieć. Natomiast jeśli chodzi o broń atomową, to tego typu ćwiczenia są na pewno pewnego rodzaju ostrzeżeniem i straszakiem, jak pan to określił. Pełna zgoda. Natomiast świadczy to o pełnej gotowości agresora do zastosowania tego typu rozwiązań. Ja nie potrafię dziś powiedzieć, czy Federacja Rosyjska posunie się do takich rozwiązań. Natomiast tego typu działania na pewno mają za zadanie przede wszystkim pokazać oponentom, że my jesteśmy gotowi. Pamiętajmy o tym, że jest to przede wszystkim, ale również element gry propagandowej, który ma odwrócić pewien zły trend postrzegania Federacji Rosyjskiej jako niezorganizowanej armii. To jest też ważny sygnał i komunikat dla społeczności rosyjskiej, która też się temu uważnie przygląda. Pamiętajmy też o tym, że tutaj prezydent Putin w dalszym ciągu walczy o swoją silną pozycję, więc jak gdyby tego typu komunikaty wysyłane w przestrzeń, a dzisiaj wiemy, że one się właśnie poprzez nową technologię, która jest elementem wojny hybrydowej, bardzo szybko roznoszą, na pewno dotrą i do zainteresowanych po stronie wschodniej, i do tych, którzy są obserwatorami, współuczestnikami wojny.
Czy jednym z elementów takiej walki to są też różne działania agentów wywiadu, prawda? Czy myśli pan, że tak jak się zajmujecie na co dzień tymi sprawami, rosyjscy agenci Putina działają bardzo tak, no można powiedzieć, mobilnie i sprawnie gdzieś tam w krajach NATO, w krajach Unii Europejskiej, czy tak jak choćby no, potrafili rzeczywiście dopadać różnych wrogów Kremla i w Anglii, i w Niemczech, tak jak było wcześniej, czy raczej nie, czy raczej jesteśmy skupieni na tym, co dzieje się na terenie wojny na Ukrainie, a powiedzmy, że nie ma tak jakby tego drugiego frontu, tej drugiej linii, właśnie poprzez tą wojnę taką agentów, kontrwywiadu, wywiadu i tak dalej.
Panie redaktorze, ta wojna toczy się na wielu płaszczyznach, tak jak już wspomniałem, nie tylko wojska konwencjonalne, są użyte grupy niepaństwowe, terrorystyczne. Mamy również wojnę na poziomie gospodarczym, zwróćmy uwagę, co się dzieje z dostawami gazu. Mamy kwestię wybuchów w niedalekiej odległości od gazociągów Nord Stream 1, Nord Stream 2. Mamy szantaż, można powiedzieć, gazowy występujący w Europie. Dochodzi do destrukcji politycznej w dużych sojuszach, jakim w tym wypadku jest sojusz Unii Europejskiej. Więc jak gdyby, jeżeli chodzi o również pracę na innej płaszczyźnie, jaką jest praca wywiadowcza czy kontrwywiadowcza, na pewno ona trwa zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Ja tylko przypomnę, że to właśnie dzięki dobrej analizie informacyjnej i pewnym sugestiom, które uzyskuje Ukraina od krajów zachodnich, ma szansę dzisiaj walczyć jak równy z równym. I ten bokser, o którym pan powiedział, trochę mniejszy na okładce, wcale nie musi być mniej sprawny, a na pewno mniej silny. Tutaj bym się nad tym głęboko zastanowił, zwłaszcza, że wrócę do tej kwestii, która jest bardzo istotna. Dzisiaj informacja jest towarem. Dzisiaj informacja jest bardzo istotnym elementem, który świadczy o przebiegu nie tylko wojen, ale również pewnych działań gospodarczych. I politycznych zresztą też.
I w tym wszystkim nasz kraj Polska też Jesteśmy w jakiś sposób inwigilowani, zagrożeni?
Znaczy, wie pan co, tutaj mógłbym to określić bardzo ogólnie i chcąc państwu zobrazować jako walkę dobra ze złem, ale też nie jesteśmy bezbronni, bo pamiętajmy też o tym, że w Polsce funkcjonują bardzo sprawne służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze w różnych aspektach i antyterrorystycznych i związane z przeciwdziałaniem innym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa, więc tutaj myślę, że nawet jeżeli takie sytuacje się pojawią, to oczywiście jesteśmy na to gotowi, a powiedzmy uczciwie, na styku granic, gdzie mamy po naszej wschodniej stronie kraj, który jest w bezpośrednim zainteresowaniu Federacji Rosyjskiej, może nawet powiedzieć, że pewnym przedmiotem rozgrywek, nie ma się co dziwić, że takie działania mogły być podejmowane. Trzeba się tego na pewno spodziewać.
No dobrze, a te wszystkie na przykład incydenty, które dzieją się na terenie Rosji, podpalane biura, te, które werbują, prawda, tych którzy później są wrzucani na front jako, no jest, tak można śmiało powiedzieć, mięso armatnie, czy jakieś różne inne, płoną magazyny często gęsto. Coś się dzieje takiego, gdzie nagle po prostu jest informacja, że gdzieś w głębi Rosji rzeczywiście wybucha pożar, czy też coś dzieje się bardzo takiego, no, zapalnego, że tak powiem. To są na przykład według pana akcje dywersyjne z kolei Ukraińców? Czy można też to tak traktować, że gdzieś tam na tyłach, na tej drugiej linii, także Ukraińcy mają swój drugi front?
Oficjalnie my takich rzeczy się nigdy nie dowiemy. Tego typu działania prowadzone przez wojska specjalne zawsze są objęte tajemnicą. To jest po pierwsze. Ale proszę też wziąć pod uwagę inną kwestię. Jeżeli się pojawiają tego typu incydenty na terytorium Federacji Rosyjskiej, to może być to celowe działanie, które będzie pewną propagandą utrzymującą przekonanie w środowisku społeczności rosyjskiej, że jednak te działania ukraińskie rozlewają się dalej niż tylko i wyłącznie poza granice państwa, po to, żeby to społeczeństwo mobilizować w tej sytuacji, która ma wzmacniać prezydenta Putina.
No tak się też mówiło, że podpalenie mostu krymskiego, że to był atak sabotażowy po to, żeby właśnie choćby później, tak jakby Putin mścił się tym, co robi, a więc tymi akcjami w stronę właśnie ludności i infrastruktury krytycznej.
Można przyjąć taką interpretację. Ja wiedzy w tym zakresie nie mam, ponieważ zakładam, że pewnie powstaną raporty za jakiś czas, w których się będzie można dowiedzieć czegoś więcej. Natomiast oczywiście każda z tych opcji, o których mówiliśmy dzisiaj, jest bardzo prawdopodobna. Natomiast w moim przekonaniu ze strategicznego punktu widzenia byłby to chyba błąd ze strony Rosji, gdyby miała sama przeprowadzić tego typu działania sabotażowe na moście, który jest jedynym elementem łączącym z Krymem. To chyba trochę nietaktyczne.
No tak. Na pewno to bardzo zabolało, bo to był też taki symbol, prawda? Przyłączenia Krymu do Rosji. Mhm.
Zdecydowanie tak. I tu pan poruszył bardzo ważną kwestię, bo cały obszar działań, który ma społeczeństwo scalać w rozumieniu dążenia do pewnej idei, czyli posiadania wielkiego państwa, jest bardzo istotne. A tak jak pan słusznie zauważył, panie redaktorze, ten most był takim symbolem.
Chciałbym na koniec naszego spotkania poprosić pana o trochę przybliżenie tego wydawnictwa, tej książki, która właśnie pana autorstwa jest teraz dostępna. Terroryzm i sposoby jego finansowania. Autorami są Waldemar Zubrzycki i pan doktor Jarosław Cymerski.
Panie redaktorze, terroryzm to nie tylko kwestia ataków terrorystycznych czy ataków, które są prowadzone przez grupy nieregularne. Terroryzm to również kwestia wspierania innych organizacji, nawet humanitarnych, które działają na terenie innych państw i na podstawie swoich szczytnych celów zawartych w statutach potrafią realizować działania terrorystyczne. Zatem książka ta pokazuje bardzo szeroki aspekt zjawiska, widziany nie tylko przez pryzmat zamachu związanego czy z podłożeniem ładunku wybuchowego, czy związanego z atakiem samochodem. W związku z tym to jak gdyby dodatkowa kwestia, która wiąże się z systemami po stronie państw walczących z terroryzmem, jak przygotowywać regulacje prawne, aby można było w pewnym zakresie ograniczać tego typu działania, jakimi są finansowanie niepaństwowych grup terrorystycznych.
To wydawnictwo jest dostępne powszechnie, tak?
Książka została wydana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Myślę, że na stronie tejże uczelni bez żadnego problemu tą książkę można nabyć.
Polecamy serdecznie i gorąco. Dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem Popołudnia Wnet był dr Jarosław Cymerski, ekspert do spraw terroryzmu. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do widzenia.
Posłuchajmy teraz grupy Queen, która w 1978 roku zaczęła promować album jazz, właśnie między innymi jeden z utworów Don't Stop Me Now, a zaczęło się to w Teksasie, w Dallas. Tam też czekamy na start turnieju Masters najlepszych tenisistek świata. Takie połączenie trochę bardziej geograficzne, ale do Queenów zawsze przyjemnie zwrócić.
Reklama. Fundacja Świętokrzyskich Kopalni i Surowców Mineralnych Kaganek we współpracy z Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej organizuje transporty pomocy humanitarnej dla najbardziej potrzebujących regionów Ukrainy. Szczegółowe informacje o możliwości wsparcia fundacji na profilu Facebook @fundacjakaganek. Przyłącz się do nas. Pomóżmy wspólnie Ukrainie.
Po reklamie.
Autopromocja.
Idź, dokąd poszli tamci. Do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę.
Z okazji urodzin Zbigniewa Herberta specjalne wydanie tygodniowego Kalejdoskopu Kulturalnego. 29 października, godzina 8.
Zaprasza Konrad Mędrzecki.
To była autopromocja.
Popołudnie w net.
Były już dwa odcinki podróży dookoła świata, w której jest cały czas, przebywa w kolejnych pięknych miejscach na świecie Filip Adamus, a więc dziennikarz sportowy, także były pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej, który kiedy odszedł właśnie ze związku, spakował przysłowiowy plecak i ruszył w świat. Był pierwszy odcinek dotyczący Afryki, drugi Ameryka Środkowa i trochę południowej. I teraz jesteśmy przy odcinku numer 3. Witam Filip serdecznie ponownie na antenie Radia Wnet.
Dzień dobry, witam serdecznie. Bom dia.
Świetnie cię słychać. Właśnie od razu może zdradzę, gdzie jesteś, bo dotarłeś dziś nad ranem pewnie do Porto Alegre, więc brazylijskiego miasta, ale kiedy się rozstawaliśmy, no prawie 3 miesiące temu, tak 2,5 miesiąca temu, to jeszcze byłeś w Limie, a więc w stolicy Peru. A więc Filip, tak no... Może nie powiem pokrótce, bo ciężko chyba krótko o tym opowiedzieć, kiedy przemierza się tyle kilometrów i naprawdę no, przygoda życia w twoim wykonaniu, w którą my się zasłuchujemy, to proszę cię po prostu, żebyś tak mniej więcej streścił między Limą a Porto Alegre. Co się działo?
Ale to jest niesamowite, jak szybko minął ten czas od naszej ostatniej rozmowy, bo mam wrażenie, jakbyśmy rozmawiali dosłownie pół miesiąca temu, a to już 2,5 miesiąca chyba, albo nawet prawie 3.
Tak.
No leci szybko, ale jakby absolutnie nie mam poczucia, że leci nudno, wręcz przeciwnie, leci bardzo intensywnie. Odkąd rozmawialiśmy, no to faktycznie te najmocniejsze i najciekawsze części Peru, o których pewnie za chwilkę sobie opowiemy, czyli Machu Picchu przede wszystkim, jako taki gwiazda tej podróży, można powiedzieć, tak już myślałem wcześniej, że tak będzie i tak było rzeczywiście. Później Boliwia. Przejazd przez Boliwię zaskakująco ciekawą, taką naznaczoną rytuałami i takim religijnym synkretyzmem oraz tymi wspaniałymi Salar de Uyuni, takimi solniskami sięgającymi po horyzont. Niesamowita sprawa. Paragwaj, kraj, o którym nikt praktycznie nic nie wie i nikt tam nie był. Ja miałem takie wrażenie przynajmniej wcześniej, a teraz już przynajmniej miałem okazję przez 10 dni zobaczyć, jak tam życie wygląda. Argentyna, naznaczona miłością, to chyba za małe słowo, do piłki nożnej. To jest więcej niż religia tam, absolutnie. To sam jestem zaskoczony. Miałem takie poczucie, że chyba nic mnie w piłce już nie zaskoczy, nie zachwyci, ale to, co zobaczyłem w Argentynie, to jest zupełnie inny poziom. No i Urugwaj, 8 dni tam, gdzie naprawdę też rzeczy kilka ciekawych można było spostrzec, tym bardziej w kontekście tego, jak inny ten kraj jest w stosunku do pozostałych państw Ameryki Łacińskiej. No i teraz od dzisiaj Brazylia. Jedziemy dalej na północ, wielki kraj i teraz sobie tak naprawdę zdaję sprawę, jak ogromny, no bo musimy sobie właśnie uświadomić, że to jest kraj wielkości Europy i nie mam tutaj dużo czasu i już widzę, że nocne autobusy będą moimi przyjaciółmi.
A czy wcześniej wiem, że też miałeś plan Hawajów, tak? To wydarzyło się czy nie? Bo była Ameryka Środkowa, opowiadałeś nam między innymi, pamiętam, o kanale panamskim. To Hawaje jeszcze przed tobą, rozumiem?
Tak, plany tutaj są dynamiczne, one okay. Się zmieniają dość regularnie. Ja się jakoś bardzo mocno nie trzymam tego ramowego planu, jaki mam wcześniej. Jak chcę gdzieś zostać dłużej, to zostaję dłużej i tak naprawdę... Te kraje, takie jak Peru czy Boliwia, w których zostałem tak naprawdę łącznie 3-4 tygodnie dłużej niż myślałem, sprawiły, że te wszystkie plany się troszkę przesuwają, ale nie narzekam absolutnie, bo nie było dnia, żebym się jakkolwiek nudził.
To co takiego cię zatrzymało między innymi właśnie w Peru, w Boliwii, że no, ja rozumiem dzień, dwa, ale 3 tygodnie to już jest takie naprawdę zejście z planu.
No jest, no ale w Peru no to masz pod nosem tak dużo rzeczy, że aż szkoda z tego nie skorzystać, jak jesteś, tym bardziej, że jest to wszystko bardzo łatwo dostępne dla turysty. Ja naprawdę polecam wszystkim, którzy zastanawiają się nad tym, jaki kierunek obrać, a chcieliby zobaczyć coś zupełnie innego i myślą o jakimś kraju Ameryki Łacińskiej, ale nie wiedzą do końca jakim. Ja mówię od razu, Peru, jedźcie do Peru, bo tam jest wszystko. Tam są miasta, tam są plaże, tam są wyspy, tam jest pustynia, tam są góry, małe pagórki, ale też wielkie góry. Góry powyżej 5000 metrów, tam jest Machu Picchu, tam jest Cusco, czyli dawna stolica Inków, pięknie położona w dolinie, naprawdę robi to ogromne wrażenie i naprawdę w 2-3 tygodnie można spędzić czas bardzo rozwijająco, bardzo ciekawie i w niezapomniany sposób, zdecydowanie.
To proszę powiedz, tak po prostu pokrótce o Machu Picchu i o Cusco, bo to są takie dwa rzeczywiście miejsca, o których wielu pewnie słyszało. Znamy je z obrazków, czasami może z filmów, ale ty tam byłeś na miejscu. No Machu Picchu musi robić ogromne wrażenie, prawda? Dawna stolica Majów, tak? Dobrze mówię?
Tak, dawna stolica Inków, nie Majów. Majowie to bardziej na północ troszkę.
Dobrze, przepraszam.
Inkowie w ogóle bardzo ciekawa społeczność, niezwykle interesująca cywilizacja. Może społeczność to za mało powiedziane, która w ciągu 100 lat rozwinęła się do wielkiego państwa Inków, sięgającego od Kolumbii aż po prawie Chile obecne oczywiście. Cusco było ich stolicą, miasto położone na wysokości 3400 metrów prawie, więc tam dochodzi też kwestia choroby wysokościowej, którą wielu odczuwa. Ja na szczęście miałem to szczęście, że przeżyłem to całkiem spoko, bo jechaliśmy tam ze znajomymi autobusem z terenów bardziej nizinnych. I ta zmiana wysokości była dość stopniowa, a wiem, że ludzie, którzy lądują tam samolotem, na przykład lecąc z Limy, która jest na poziomie morza, no to odczuwają mocno zmianę jakby zawartości tlenu w powietrzu, bo tu jest największy problem, że się ciężko oddycha, że organizm dziwnie na to reaguje. U mnie na szczęście było w porządku. Niektórzy się ratują liściami koki, które są dostępne bez problemu do zakupu. To zresztą jest bardzo typowe dla ludzi, dla Peruwiańczyków, czy przede wszystkim tych, którzy pochodzą z plemienia Indian Quechua. Pewnie nazwę Quechua teraz wszyscy u nas kojarzą z takim sklepem sportowym, gdzie są taki sprzęt Quechua, ale
no właśnie,
to tak naprawdę pochodzi od... Tak, to pochodzi od jednego z plemion andyjskich, właśnie wysoko w Andach żyjących w Peru i w Boliwii. Właśnie są dwa takie główne indiańskie plemiona, Quechua i Aymara. Ci Indianie Quechua właśnie żyli na terenie, gdzie znajduje się Cusco i Machu Picchu. Co robi największe wrażenie w Machu Picchu i co na mnie zrobiło największe wrażenie, to droga tam, bo ja miałem okazję zrobić taki czterodniową wyprawę szlakiem Inków, można powiedzieć, przez andyjskie dżungle. Była to dość interesująca wyprawa, bo się nie tylko szło tym szlakiem. Swoją drogą imponująca sprawa, że Inkowie wtedy w XV wieku potrafili zbudować 42 chyba szlaki ze swojej stolicy Cusco w różne strony świata, łącznie 40 tysięcy kilometrów szlaków. A pamiętajmy, że Inkowie nie znali koła. Oni mieli pisma, nie mieli koni, mieli tylko lamy, które mogą najwyżej 50 kilogramów unieść, więc to też nie jest jakoś dużo. A zbudowali naprawdę imponującą infrastrukturę. No i to jest ciekawe, jak tam się do tego Machu Picchu długo dochodzi i w końcu stajesz na górze, wiesz, jak to jest trudno dostępne miejsce, no i położenie robi gigantyczne wrażenie.
No to jak to zrobili, jak to zbudowali?
Podstawowe pytanie jest takie, po co to w ogóle tam jest?
No na
bo
przykład.
To nie było jakieś miasto regularne. To jak się okazuje, był taki resort wakacyjny, taki jak w Hurgadzie, pięciogwiazdkowy, all inclusive. Im chodziło o to, po prostu władcą Inków, to była taka posiadłość, która służyła im w okresie wakacyjnym. Wtedy kiedy w Cusco, 3400 metrów nad poziomem morza, przypomnę, robiło się zimno, to oni schodzili de facto niżej do Machu Picchu, bo ono jest położone o 1000 metrów niżej, 2400 metrów. W dolinie rzeki Urubamba i tam jest taki tropikalny klimat. Tam jest po prostu cieplej i oni sobie tam jeździli po prostu na urlop. No a miejsce położone w taki sposób i zbudowane naprawdę wysiłkiem na pewno wielu ludzi, położone w takim miejscu, że ciężko było ich tam znaleźć, ciężko było się do nich dostać. Od strony obronności, fortyfikacji to było naprawdę bardzo korzystne. Z tego, co nam przewodnik mówił, no to oni miesiącami szukali dobrej lokalizacji właśnie na taki swój wakacyjny kurort. No i znaleźli właśnie tam. A jak budowali? Nie nosili cegieł w górę. To jest najważniejsza sprawa, bo tam są takie schody, przez które się idzie przez dwie godziny w górę i to jest naprawdę męczące na tej wysokości nad poziomem morza. Oni po prostu ubywali skały, które były już tam na górze. Tam tworzyli taką manufakturę i z tego tworzyli cegły i dopiero tam je kształtowali i budowali je już będąc na górze. No naprawdę od strony takiej logistycznej, infrastrukturalnej, to co robili Inkowie, to naprawdę no niesamowita sprawa.
No to jak się tak słucha, to można wręcz porównać do piramid egipskich.
No zdecydowanie, myślę, że tak. Ale jeszcze jak dojdziemy do tego, że Inkowie od strony takiej organizacyjnej teoretycznie byli gorzej, zorganizowani niż Egipcjanie, no bo nie mieli pisma chociażby. A to ważne, żeby sobie coś zaprojektować, narysować, opisać.
No na pewno.
Oni używali takiego pisma węzełkowego. To były takie, to się nazywało kipu, takie węzełki związane w różnych miejscach i przekazywacze tych informacji, tacy gońcy, tak zwani czaski, oni biegali po tym szlaku Inków. To jest swoją drogą imponujące, że oni odległość z Quito do Cusco, czyli dwóch bardzo istotnych miast w państwie Inków, potrafili pokonać. To jest odległość tak jak z Warszawy do Londynu. Pieszo, biegnąc przez 6 dni potrafili to zrobić. No to po prostu jakieś niesamowite zupełnie. Ale ciekawa sprawa, jak oni, jak Inkowie sobie życie potrafili zorganizować.
I tutaj widzę na zdjęciach, które też powstawiałeś na swoim profilu Filip po świecie, bardzo często fotografowałeś lamy. Czy lama jest takim, powiedzmy, dla nich zwierzęciem jak nie wiem, wielbłądy dla Egipcjan, czy na, nie wiem, w Europie konie, tak? No, zwierzę udomowione, ale też zarazem bardzo pomocne pewnie we wszystkim.
Coś w tym jest, ale nie tylko lamy. Ja też nauczyłem się w końcu rozróżniać lamy, alpaki, a są też jeszcze wikunie i guanako w tym regionie świata. Swoją drogą wszystko to pochodzi od wielbłąda. Ja nie miałem wcześniej pojęcia, że to są wielbłądowate zwierzęta. W każdym razie lamy to te największe, alpaki troszkę mniejsze i bardziej kudłate, wikunie to takie w ogóle małe i płochliwe, które się nie dały udomowić nigdy, a guanako troszkę większe i też kudłate, ale dostępne głównie w Patagonii, więc tam w południowej części Argentyny. No jest ich tam dużo i na początku to zaskakuje, a w końcu się troszkę też przyzwyczajasz, bo to tak jak krowy czy owce u nas, one sobie tam po prostu są. Szczególne wrażenie robiły, jak jechałem parę dni później na takie naprawdę imponujące miejsce, Montaña de Colores, czy po angielsku to się na to mówi Rainbow Mountain, czyli góra tęczowa, powiedzmy, taka kolorowa, winikunka nazywana w języku Quechua. To jest miejsce, które zrobiło naprawdę ogromne wrażenie. Tam się idzie na wysokość 5200 metrów. Jest dużo turystów, ale dla mnie to nie było problemem. Po prostu byłem zachwycony tym, co zobaczyłem. Jeszcze się pokazała pogoda, jeszcze się pokazała naprawdę piękna pogoda. 7 kolorów, jak ktoś sobie wpisze w Google teraz Rainbow Mountain albo Montaña de Colores, to zobaczy, jak to wygląda. I w rzeczywistości wygląda równie imponująco jak na zdjęciach. Naprawdę niesamowita sprawa i miałem tam taki, pamiętam, refleksyjny moment, że sobie pomyślałem, że kurczę, warto było w tą wyprawę, która no nie jest taka prosta na co dzień, się wybrać, żeby właśnie takie miejsca zobaczyć.
Natomiast pewnie tak, że właśnie te kolory charakteryzują miejscową ludność, bo nie wiem, czy potwierdzisz, ale chyba miejscowi właśnie Peruwiańczycy, także te kraje, które zjechałeś, zanim dotarłeś do Argentyny, Urugwaju, to rzeczywiście, ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy mi to potwierdzisz, ale że ubiory są niezwykle kolorowe. To wszystko jest takie barwne, czapki, poncza, jakieś te wszystkie takie dodatki, bo no, tak, taki obraz jest tamtych stron świata. Tak rzeczywiście jest?
To nie tylko od strony wizualnej jest kolorowe, ale też jak się wgłębisz troszkę w ich styl życia i w to, co robią na co dzień, w co wierzą, to wszystko też jest z naszej perspektywy bardzo kolorowe. Na przykład Boliwia. Nie wiedziałem o tym kraju zbyt dużo wcześniej. Traktowałem go troszkę jak kraj tranzytowy, przez który muszę przejechać, żeby dostać się do Paragwaju i później nad wodospady Iguazu w Argentynie. No ale Boliwia od tej strony rytualnej, no to jest naprawdę przeciekawe społeczeństwo, przeciekawa społeczność. Oni tam mają ten tak zwany synkretyzm religijny, czyli mają religię katolicką, ale wzbogaconą o wiele wierzeń z tych ludów plemiennych, głównie Aymara i Quechua. I bardzo mocno wierzą w takie rytualne kwestie, jak składanie ofiar, jak na przykład byłem w miejscowości Copacabana. Tutaj się zatrzymam na chwilę, bo z czym ci się kojarzy Copacabana?
No absolutnie z Rio de Janeiro.
No właśnie, ja od razu sobie też tak pomyślałem. Dlaczego wy tutaj nazwaliście wioskę czy małe miasteczko w Boliwii tak jak plażę? A tu się okazało, że to było odwrotnie. Aha. Że najpierw była Copacabana w Boliwii i tam powstała świątynia Matki Boskiej z Copacabany. I dopiero później żeglarze, którzy zostali uratowani po jakiejś katastrofie statku nieopodal właśnie tej plaży w Brazylii, tamtą plażę nazwali na cześć tej Matki Boskiej z Copacabany, która, jak wierzyli, ich uratowała. więc to jest zupełnie w drugą stronę. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o tą Copacabanę, no to tam trafiłem na święcenie samochodów. Ja wiem, że to w Polsce też się dzieje,
ale nie
do tego stopnia, że samochody się ustawiają w kolejce, są przystrojone pięknie i otwierają kierowcy maskę, stając przed samochodem, no i ksiądz przechodzi z kropidłem i święci każdą część samochodu. Wierzy się, że dzięki temu właśnie będzie bezpiecznie po prostu na drogach później. Później wspólne zdjęcie z księdzem i tak dalej, i tak dalej. Oni są bardzo jakby bezpośredni w tych swoich wierzeniach, czyli jeżeli chcą, żeby Matka Boska przyniosła im więcej kasy, no to ofiarują na ołtarzu w sanktuarium w Copacabanie sztuczne pieniądze, bo chcą, żeby nie było wątpliwości, czego chcą.
Czego dotyczy,
prawda? Można kupić na stoisku
czego prośba dotyczy.
Mały domek, który oni później ofiarują, żeby, w cudzysłowie, żeby Matka Boska wiedziała, czego ja tak naprawdę potrzebuję. No przeciekawe, przeciekawe, naprawdę. A później z drugiej strony, bo tu mówię przeciekawe, i to też jest ciekawe, ale troszkę trudniejsze może w takiej percepcji, no to w La Paz, czyli największym mieście w Boliwii, tam w dzielnicy El Alto, jest tak zwany Witch Market, czyli powiedzmy rynek czarownic, tak to się turystycznie nazywa, a tam się kupuje takie rzeczy rytualne, przede wszystkim martwe płody lamy. Tam jest w Boliwii taka tradycja religijna też, że pod budowę domu trzeba zawsze zakopać płód lamy. Oczywiście oni utrzymują, że to są wszystko płody, które zginęły naturalnie, ale jest ich tyle, że aż ciężko w to uwierzyć, że to było zawsze naturalnie.
No tak.
No i na szczęście się to wszystko zakopuje pod fundamentem.
Co kraj, to obyczaj. Natomiast chciałbym teraz, Filip, żebyśmy się przenieśli do Argentyny, bo tam, tak jak powiedziałeś, Argentyna, Urugwaj, bardzo piłkarskie kraje. Teraz też jesteś w piłkarskim kraju. Niech teraz takim przerywnikiem będzie piosenka z filmu Diego Maradona by Kusturica. Emir Kusturica zrobił film o Maradonie i śpiewa sam Boski Diego ten utwór. Bo chciałbym cię właśnie popytać o ten kult Diego Maradony i o sprawy piłkarskie.
Słowo Boski to bardzo dobrze opisuje.
No tak. Więc posłuchajmy dokładnie utworu z tego niesamowitego dokumentalnego filmu, gdzie Diego był jeszcze w świetnej formie, no i nawet całkiem wokalnie mu to dobrze wyszło. I za chwilę wrócimy do rozmowy z Filipem Adamusem.
Reklama.
Przedsiębiorco! Chcesz zrealizować nową inwestycję? Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Możesz ją uzyskać niezależnie od wielkości firmy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji masz szansę na dynamiczny rozwój. Wejdź na stronę www.strefainwestycji.gov.pl i poznaj szczegóły programu. Przedsiębiorco, inwestuj z ulgą. Kampania realizowana przez podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Po reklamie.
Popołudnie wnet.
Słyszeliśmy przed chwilą piosenkę, którą wykonał sam Diego Maradona. Filip Adamus jest naszym gościem, który podróżuje po świecie. Filip, dotarłeś do Argentyny i hasło Diego Maradona. I proszę cię, żebyś chociaż cokolwiek powiedział o tym wybitnym piłkarzu, który niestety już gra, ale na niebiańskich boiskach.
Tu nie da się powiedzieć cokolwiek, jak jesteś no, prawie 2 tygodnie w Argentynie, to masz tyle historii na jego temat, bo widzisz go na każdym kroku tak naprawdę. Ja tak mówię, że Leo Messi jest tam naprawdę ceniony, ale Diego Maradona jest uwielbiany po prostu. To jest coś aż absurdalnego, co się wokół niego tam dzieje. No ale może tak, żeby uporządkować to, piłkarskie tematy u mnie już zaczęły się w Paragwaju, bo Asunción to jest stolica tego kraju i 8 na 12 drużyn w ekstraklasie paragwajskiej jest Asunción, więc tam nie ma problemu, żeby trafić na mecz derbowy. Miałem okazję trafić na 2, jeden po drugim, dosłownie 1,5 kilometra od siebie, 2 bardzo różne. Później wjechałem właśnie do Argentyny przez wodospady Iguazu, imponujące miejsce bardzo, chociaż tutaj miałem bardzo wysokie oczekiwania, no i one zostały spełnione, ale nie było takiego, powiem szczerze, efektu jakby wow, ponad to wszystko, czego się spodziewałem. Więc to też ciekawe, jak wysokie oczekiwania mają znaczenie na naszą późniejszą percepcję i kwestię wrażeń, jakie odnosimy. No i później wjechałem właśnie w głąb Argentyny do miejscowości Corrientes, Resistencia, aż do Córdoby i z Córdoby do Rosario. I Rosario już pewnie dla ciebie, Grzesiu, brzmi piłkarsko.
No 78 rok graliśmy w Rosario przecież z Argentyną, tak? I tam przegraliśmy 0-2, choć podobno zagraliśmy bardzo dobry mecz. Kazimierz Dejna nie strzelił rzutu karnego. Mario Kempes 2 razy pokonał Jana Tomaszewskiego.
Tak, ważny też dla historii argentyńskiego futbolu, ważne miasto. Także dlatego, że tam zaczynał Leo Messi, on pochodzi stamtąd. Miałem okazję też być na takim małym osiedlowym boisku, gdzie on w klubie, który się nazywa Abanderado Grandoli, zaczynał w wieku 4 lat. Ciekawa historia swoją drogą, że tam grali jego bracia, on kopał piłkę o mur obok i brakowało w drużynie starszych jego braci jednego zawodnika. Trener go tam zaprosił, a Leo oczywiście nieśmiały, bardzo nie chciał i namówiła go babcia do tego, żeby wziął udział w tym treningu jednak. No i wszedł do drużyny i był od razu najlepszy. I dlatego, ja o tym wcześniej nie wiedziałem, Leo Messi teraz, gdy strzeli bramkę, kibice pewnie wiedzą, on wskazuje na niebo, dziękując swojej babci Celi za to, jaki wpływ miała w początkach jego życia na jego dalszą karierę, jakby okazując w ten sposób wdzięczność. Rosario to też miejsce, gdzie powstała Iglesia Maradoniana, czyli oficjalny kościół Diego Maradony, który, jak podaje angielski Guardian, ma na świecie w 55 krajach łącznie 120 tysięcy wyznawców. Naprawdę duża sprawa. Mają swoje 10 przykazań, z których najważniejsze jest chyba to, że swojemu pierwszemu synowi musisz dać na imię jak? Diego oczywiście. No i były lata, że 1 na 20 chłopców, którzy się rodzili w danym roku, mieli na imię Diego. Tam rząd argentyński skapnął się, że podobna rzecz dzieje się z Messim i wręcz zakazał dawania Messi. Nie można tak robić w tym momencie w Argentynie. Miłość ogromna, co chwila mural jakiś, co chwila coś, co wygląda jak ołtarz Diego Maradony i naprawdę jest tak, że widać, jakim oni go darzyli i będą zawsze darzyć szacunkiem i uwielbieniem. Wydaje mi się, że w porównaniu do Leo Messiego znaczenie mają dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że Maradona wygrał z Argentyną Mistrzostwo Świata w 1986 roku. Druga, a Leo Messi cały czas nie, kto wie, może za 2 miesiące zmieni się ta sytuacja, ale jak na razie nie. No a druga sprawa bardzo istotna jest taka, że Leo Messi nie zbudował jakby swojej legendy grając w argentyńskim klubie. U Maradony było tak, że on już do Europy, do Napoli wyjeżdżał jako wielka gwiazda Ligi Argentyńskiej, a ja zobaczyłem w ogóle w całej Ameryce Południowej, jakie wielkie znaczenie dla nich mają rozgrywki klubowe, miejscowe,
no właśnie,
twój lokalny klub,
który
masz w sercu.
Widziałem twoje zdjęcia na słynnej La Bomboniera, prawda, więc klubu, stadionie, gdzie gra klub Boca Juniors i tam jest podobno najbardziej nieprawdopodobna atmosfera na świecie. Czy rzeczywiście
no
zetknąłeś
jest.
Się z tą La Bombonierą?
Ja wiesz, pracując w piłce od chyba 17 lat, ja widziałem dużo rzeczy, byłem w wielu miejscach, ale czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem i nie spodziewałem się, że czegoś takiego doświadczę. To jest po prostu niesamowite. Ty wspomniałeś przed piosenką o zdolnościach wokalnych Diego Maradony. Ja nie wiem, czy oni się tam z tym rodzą, ale to, jak La Bombonera zaczyna śpiewać razem, równo, płynnie i naprawdę tak gładko bardzo, to jest niesamowite po prostu. I to nie jest też tak, jak często u nas w Europie, że jest młyn, wiesz, taka najbardziej zagorzała trybuna za bramką, która nadaje ton. Tam jest odwrotnie, tam często to młyn za bramką z lewej strony musi się dostosować do tego, co śpiewa cała reszta. Ja bardzo polecam wszystkim, którzy jeszcze nie mieli okazji poczuć tego wszystkiego, zajrzeć na mój profil na Instagramie, na przykład Filip Adamus, i zobaczyć tam filmiki z tego i posłuchać, jak brzmi La Bombonera. Jeszcze miałem okazję i duże szczęście trafić na taki mecz, gdzie oni na początku przegrywali, później wyrównali, a w 83 chyba trzeciej minucie strzelili zwycięską bramkę. No i La Bombonera dosłownie eksplodowała. Ja nie mogłem przestać uśmiechać tam będąc i patrząc na to, co się dzieje dookoła. Naprawdę niesamowita sprawa. No i też niesamowity sezon dla nich, bo teraz w niedzielę udało im się, w tę ostatnią niedzielę, wygrać Mistrzostwo Kraju w końcu. Po zeszłym roku, który był w ich wykonaniu dość średni, czwarte miejsce tylko, jak na bokę słabo. Tak teraz wrócili na tron i to na ten najwyższy stopień podium.
No rzeczywiście, więc jesteś w centrum, można powiedzieć, wydarzeń. Filip, dziękuję ci teraz za tę część. Musimy na chwilę przerwać, gdyż już teraz zapraszam na wiadomości wnet. Proszę cię o chwilę przerwy. Nie wiem, co tam masz pod ręką, żeby spokojnie się napić, troszeczkę poczekać, odpocząć i mniej więcej...
Kawa.
Tak,
kawa
Brazylii, no właśnie, kawa. No przecież nie chciałem powiedzieć, że jakaś kapirinia, tylko kawa oczywiście. Więc 17...
Nie, kaszasa nie o tej porze. 11.
Dokładnie, 17 już teraz mija, a my mniej więcej 17.10 ponownie usłyszymy się z Filipem Adamusem.
Wiadomości wnet.
28 października, godzina 17, ostatnie dziś wiadomości wnet. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Niepokojące wieści z Iranu. Władze przenoszą rannych demonstrantów ze szpitali do ośrodków zatrzymań i odmawiają oddania ciał zabitych ich rodzinom, przekazała rzeczniczka Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka Ravina Shamdasani. Shamdasani przekazała, że w niektórych przypadkach władze stawiają warunki dotyczące wydania ciał, prosząc rodziny o niewyprawianie pogrzebów i nieprzekazywanie informacji mediom. Jak powiedziała rzeczniczka, demonstrantom, którzy trafili do aresztu, służby odmawiają czasem pomocy lekarskiej. Przekazane przez ONZ informacje pokrywają się z doniesieniami medialnymi oraz wpisami w mediach społecznościowych. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak w trakcie odbytej dziś rozmowy telefonicznej ustalili, że zacieśnią współpracę między innymi w sprawie obronności. Rzecznik Downing Street przekazał w komunikacie, że premier oczekuje z niecierpliwością na dwustronny szczyt w przyszłym roku, a podczas rozmowy z prezydentem Francji podkreślił konieczność pogłębienia współpracy w sprawie walki z przerzutami imigrantów do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche. Agencja AFP zwraca uwagę, że komunikat Pałacu Elizejskiego nie zawiera informacji o wspólnej walce z organizacjami odpowiedzialnymi za szmuglowanie imigrantów, lecz kładzie nacisk na to, że politycy liczą na pogłębienie współpracy w kwestiach dotyczących obronności, bezpieczeństwa, energetyki i spraw strategicznych. Była to pierwsza rozmowa Macrona i Sunaka od objęcia urzędu przez brytyjskiego premiera. Reuters przypomina, że relacje między Paryżem i Londynem były ostatnio dość napięte ze względu na cały szereg problemów, w tym spory o łowiska ryb po Brexicie i trudności z zablokowaniem przerzutu migrantów do Wielkiej Brytanii. Rosja zmienia taktykę ostrzału z powodu braku pocisków. O tym powiedział rzecznik dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat i dodał, że wróg ma poważny niedobór pocisków typu Iskander. Dlatego Federacja Rosyjska próbuje teraz zdobyć rakiety balistyczne z Iranu. Wiadomo też, że przeciwnik dysponuje wystarczającą liczbą niedokładnych pocisków typu CH-22, ale nie jest jasne, w jakim są stanie. Według Ignata Rosja może posiadać jeszcze tysiące pocisków typu S-300. Wróg nieco zwiększył ich zasięg, dokonał pewnych modernizacji przy użyciu rzemieślniczych metod odpalania do 150 km. Z kolei irańska diaspora zorganizowała protest w centrum Kijowa. Uczestnicy potępili władze Iranu i poparli Ukrainę. Sprzeciwili się przekazywaniu dronów i innego sprzętu do Rosji przez irański reżim. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew wymienił warunek, pod którym Ukraina będzie mogła zapewnić krajowi normalne dostawy energii elektrycznej. Droga do stabilności dostaw energii jest inna. Musimy uznać zasadność rosyjskich żądań w ramach operacji specjalnej i jej wyników odzwierciedlonych w naszej konstytucji, a potem będzie lepiej, napisał Miedwiediew w odpowiedzi. Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak powiedział, że jest to rzeczywiście przyznanie się do terroryzmu. Fantastycznie, Kreml wprost zadeklarował ustami Miedwiediewa, zniszczymy ukraiński system energetyczny i steroryzujemy miliony ludzi, dopóki Ukraina nie zgodzi się na kapitulację, napisał Podolak na Twitterze. Sąd w stolicy Łotwy Rydze skazał obywatela Białorusi na 8 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo na korzyść białoruskiego wywiadu wojskowego. Obywatel Białorusi został aresztowany w lutym. Zdaniem śledczych oskarżony potajemnie fotografował i robił nagrania wideo obiektów systemu obrony Łotwy, a także krytycznej infrastruktury kraju. Ta informacja mogła mieć wielkie znaczenie dla Białorusi i Rosji. Skorzystać z niej można było na wypadek konfliktu wojennego z NATO dla planowania dywersji i ataków na Łotwę. Na cmentarzu w Lidzie na Białorusi zbezczeszczono kolejny grób polskich żołnierzy, informuje dziennik Głos z nad Niemna. Obelisk na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Feliksowem koło Lidy podczas bitwy niemeńskiej został zniszczony przez nieznanych sprawców, jak podkreśla dziennik, zindoktrynowanych przez antypolską propagandę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Zdewastowany pomnik znajduje się w miejscu pochówku żołnierzy Mińskiego i Wileńskiego Pułku Strzelców 1. Brygady 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, którzy we wrześniu 1920 roku w lasach nad rzeką Lebiodą koło Papierni stoczyli bitwę z głównymi siłami wycofujących się bolszewików. W ciągu ostatnich 2 miesięcy na Białorusi zniszczono 6 cmentarzy żołnierzy Armii Krajowej poległych w walkach z Niemcami i wojskami NKWD podczas II wojny światowej. W niektórych przypadkach wandale działali na polecenie białoruskich władz, do niszczenia pomników używali buldożerów. To wszystkie informacje. Kolejny serwis jutro o 9:00. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to.
Przyszła jesień. Grajcie częściej.
W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Popołudnie wnet.
Rozpoczynamy drugą część Popołudnia Wnet. Za chwilę połączymy się ponownie z Filipem Adamusem, który przebywa w brazylijskim Porto Alegre. Mówiłem na początku audycji o tym, kto obchodzi imieniny. To warto, myślę, że przypomnieć, kto obchodzi z kolei urodziny. Dokładnie 76 lat temu urodził się Jan Domarski, a więc legendarny polski piłkarz, który strzelił najbardziej chyba historyczną bramkę w historii polskiej piłki, a więc tą na Wembley, kiedy to pokonał Petera Shiltona. Swoje 59. urodziny obchodzi Eros Ramazzotti, a więc piosenkarz rodem z Włoch, Rzymianin, dokładnie, no można powiedzieć taki symbol ostatnich lat w takiej rozrywkowej bardzo muzyce wprost właśnie z Włoch. Z kolei w 57 roku w Anglii urodził się perkusista Joy Division i New Order Stephen Morris, natomiast w 41 gitarzysta The Shadows Mark Marvin. Także wszystkim jubilatom, paniom, panom, którzy dziś obchodzą swoje urodziny, dużo, dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego z naszej strony, ze strony Radia Wnet, a więc posłuchajmy Stevie'ego Wondera w utworze Happy Birthday. Słyszymy jeszcze ostatnie takty piosenki Stevie'ego Wondera, natomiast już jesteśmy ponownie na antenie wraz z Filipem Adamusem, który jest w trakcie swojej wielkiej podróży za jeden uśmiech dookoła świata. Filip teraz przebywa w brazylijskim Porto Alegre. Filip, chciałem ciebie jeszcze spytać o Argentynę, ale już może nie w kontekście piłki nożnej, bo o tym pewnie moglibyśmy przegadać z 7 audycji. Tylko
przynajmniej,
dokładnie, ale powiedz o tej Argentynie jako kraju, jak go odebrałeś. Argentyna jeszcze całkiem stosunkowo niedawno przeżywała ogromny kryzys. Czy Argentyna jest biedna, czy nie? Czy już rzeczywiście wszystko wróciło do normy w miarę?
To jest, jeszcze zanim odpowiem, zapytam ciebie, bo się moi przyjaciele zastanawiają, dla kogo to happy birthday było.
No jest, dla kogo? No chociażby dla Jana Domarskiego.
O, możesz... proszę, dobry tak? moment, to legenda piłki.
Legenda, jest. Dokładnie.
Dzisiaj, tak?
Tak. Dzisiaj pan Jan Domarski obchodzi 76. urodziny, więc Jan Domarski, pytają cię Polacy czy Brazylijczycy?
Polacy.
No to nie musisz tłumaczyć. Natomiast gdyby Brazylijczycy...
Pozdrawiam Kasię swoją drogą.
Oczywiście, również pozdrawiamy, natomiast gdyby, pozdrawiam tych twoich kolegów, natomiast gdyby to byli Brazylijczycy, to bym ci powiedział, powiedz, że no tak jak Garrincha, powiedzmy, był w Brazylii, to my mieliśmy Jana Domarskiego, mniej więcej, prawda?
Coś tego typu. Albo tak. Ronaldinho, który pochodzi tutaj z Porto Alegre.
Z Porto Alegre, właśnie. Wiem, gremio Porto Alegre, tak jego pierwszy klub.
Dobra, zostawmy tę piłkę, bo nie piłkarscy nasi słuchacze się zaraz znudzą, więc przechodząc do Argentyny i twojego pytania, to jest kraj, który chyba jest troszkę przyzwyczajony do swoich ekonomicznych problemów. Takie mam wrażenie i tak wynika z rozmów z lokalnymi tutaj osobami. Oni są oczywiście na to wkurzeni i to jest trudna sytuacja, bo my teraz w Polsce narzekamy na inflację, jakiego ona jest poziomu i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj w Argentynie niedawno Bank Krajowy podał, że inflacja tegoroczna to będzie 100,3%. Tutaj co miesiąc ceny rosną o około 7%. To jest w porównaniu do Polski no kilkakrotnie więcej. Naprawdę trudna sprawa ludzi tutaj, bo oni cały czas zarabiają w argentyńskich pesos, a to peso traci na wartości dosłownie z tygodnia na tydzień. Ja pamiętam takie porównanie w Zimbabwe, tam była 15 lat temu hiperinflacja. Do tego jeszcze w Argentynie nie doszło, ale kto wie, co się stanie niedługo. I tam jedna z Zimbabwejek mi powiedziała, że w 2009 roku miała taką sytuację, że dostała miesięczną pensję od pracodawcy, a dzień później ta pensja była warta pizzę. Tyle mogła za nią kupić. Więc to naprawdę są takie momenty, kiedy ludzie tracą swoje całe majątki. Tutaj przez to kwitnie rynek takiej nieoficjalnej waluty. Oni to nazywają dolar blue. Chodzisz po ulicy jakiegokolwiek miasta albo przede wszystkim Buenos Aires i słyszysz tylko takich panów cambio, cambio, czyli waluta, wymiana. Chodzi o to, że oni mogą tą walutę zagraniczną, czyli dolar na przykład amerykański, wymienić naprawdę dużo korzystniej niż oficjalny kurs. Bo powiedzmy oficjalny kurs no to jest 180 pesos za dolara, a u nich to jest prawie 300 pesos za dolara.
Ja pamiętam, czyli, Filip, no, przepraszam, przerwałem.
Czyli wymieniając pieniądze u nich, masz tak naprawdę dwa razy więcej pesos za daną ilość dolarów, którą im dasz, więc no, to jest ogromna różnica, szczególnie dla kogoś, kto przyjeżdża z dolarami.
Tak, ja pamiętam, kiedy ten ogromny kryzys rzeczywiście Argentyny dotknął, to tam się też bardzo rozwinął taki rynek bezgotówkowy, rzecz za rzecz. Gdzie ludzie nie potrzebowali gotówki, tylko po prostu się wymieniali przedmiotami.
No, bo wiedzieli, że tak naprawdę pieniądze nie mają ich wartości żadnej. Tak, dlatego oni teraz bardzo chcieliby wymienić swoje peso na dolary czy na euro, czyli na te stabilniejsze waluty, ale nie można. Rząd zakazał. Można do małej kwoty, ale więcej nie. Stąd kwitnie ten rynek tych panów cambio, no bo u nich można wymienić. Z tym, że po, w cudzysłowie, złodziejskim kursie, bardzo wysokim kursie, Argentyńczycy mimo wszystko wymieniają u nich pieniądze na dolary, no bo wiedzą, że za miesiąc to peso to będzie warte jeszcze mniej. Więc ten kraj nie wygląda na biedny na razie.
No właśnie, bo Filip, przy tym wszystkim, o czym ty mówisz, no to jak żyć w takiej Argentynie?
No o to chodzi. A to są naprawdę ludzie, którzy wychodzą z uśmiechem na ustach codziennie na ulicę i do pracy i spędzają czas naprawdę pozytywnie. Wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Oni troszkę chyba do tych turbulencji są tam przyzwyczajeni już i dla nich nie jest to nic zaskakującego. No mają taki, wiesz, włoski styl. No tam 97% Argentyńczyków ma europejskie korzenie, z czego no 60% to Włosi. Tam się nie mówi, mimo że język hiszpański jest obowiązujący, nie mówi się adios, na pożegnanie, mówi się ciao. To już jest typowo włoskie. I nawet w wyglądzie widać, że to jest taki włoski kraj. I to też było dla mnie fajne, bo po tych 250, powiedzmy, dniach w podróży naprawdę fajnie jest wkroczyć do miejsca takiego jak Córdoba czy Buenos Aires, gdzie czujesz się jak w Europie. Ja przyjechałem do Córdoby i myślę sobie, kurczę, to jest jak w Sewilli w Hiszpanii, albo jak w Córdobie w Hiszpanii, tej hiszpańskiej. I też fajne to swoją drogą i interesujące, że na początku takiej podróży interesuje cię to, co egzotyczne i to budzi twoją ciekawość. A w pewnym etapie zaczyna cię interesować i jarać to, co jest takie jak europejskie, takie twoje, takie jak w domu.
Zaczynasz tęsknić po prostu pewnie.
Może coś w tym jest, że tego swojego miejsca w pewnym momencie zaczyna brakować i fajnie, że jego chociażby przykład daje się zobaczyć tak daleko od Polski.
Ale też Argentyna chyba ma umiarkowany klimat, prawda? Taki bardzo europejski, środkowoeuropejski. Tam nie ma chyba aż takich upałów
wielkich. To jest mniej więcej na tej samej, powiedzmy, szerokości geograficznej co Włochy, tylko oczywiście na innej półkuli. Dlatego Włosi się tam bardzo dobrze tak odnaleźli. Zresztą Polacy też. Tam z tego, co znalazłem, niektóre dane podają, że Polonia argentyńska liczy 400 tysięcy osób. Także to jest wielkości Szczecina, taka liczba ludności, także całkiem sporo. No i Polacy są tam bardzo szanowani, to trzeba też podkreślić, że jesteśmy tam uznawani za bardzo pracowity naród. Od początku zresztą, odkąd w tej wielkiej emigracji Polacy przypłynęli tam statkami, licząc pewnie w większości na to, że dopłyną do Nowego Jorku, a tu nagle wylądowali w Buenos Aires albo w Curitibie w Brazylii. No to mimo wszystko no, ogarnęli sobie tam życie. To jest naprawdę imponujące, jaką odwagą ci ludzie ponad 100 lat temu musieli się wykazać.
No między innymi...
Do ciekawego miejsca, przepraszam, że jeszcze dokończę, do ciekawego miejsca będę jechał następnie i to już niedługo właśnie w moich kanałach społecznościowych. Miejscowość Auria, czyli polska stolica w Brazylii. To jest wioska, w której jedna z kilku wiosek nieopodal Curitiby, w której mówią takim staropolskim językiem polskim, takim jakim się mówiło u nas 100 lat temu. Oni używają słów zawżdy, na przykład tamoj, tak wiesz, jak się mówiło na początku XX wieku u nas. Wszystko dlatego, że właśnie ich dziadkowie wyjechali wtedy z Polski. I takiego języka, jaki sam znali, uczyli swoje dzieci, wnuki i tak dalej, i tak dalej. Więc to też może być dość ciekawe.
To prośba, żebyś tych ludzi ponagrywał i my to chętnie wyemitujemy w radiu, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Natomiast wracając z Argentyny, Witold Gombrowicz, prawda, był jednym z takich bardzo znanych Polaków, który wyemigrował do Argentyny, opisywał to w różnych swoich książkach, w opowiadaniach w transatlantyku, później wrócił do Europy, ale zmarł bardzo, można powiedzieć, po powrocie. Natomiast chciałbym ciebie spytać, czy zatańczyłeś tango argentyńskie?
Nie było okazji. Właśnie widziałem parę osób tańczących na ulicy, ale jakoś spodziewałem się, przyznam, że będzie tego więcej, szczególnie w tej dzielnicy La Boca, która oprócz piłki nożnej i Boca Juniors słynie z tego tango, że ono stamtąd pochodzi. Ale też dowiedziałem się, że tango tak naprawdę nie wywodzi się z samej Argentyny, tylko bardziej z Urugwaju, można powiedzieć, bo ono pochodzi od takiego stylu muzycznego, który się w Urugwaju nazywa candombe. To nawet dzisiaj albo jutro jeszcze wrzucę na swojego Instagrama. Naprawdę ciekawe takie tańce rytmiczne, troszkę afrykańsko brzmiące i nieprzypadkowo właśnie, bo to są, ten candombe to jest styl muzyczny stworzony przez potomków byłych niewolników, którzy z Afryki byli sprowadzani do Ameryki Południowej wieki temu. No i właśnie ci potomkowie niewolników stworzyli taki taniec, który będzie to przypominał tą ich tożsamość afrykańską, czy pokazywał ich dumę z tego, skąd pochodzą. I co ciekawe, później jak już Afrykanerzy, powiedzmy imigranci, przestali tańczyć candombe w Urugwaju, to przyjęli to białoskórzy Urugwajczycy, którzy teraz co wieczór trenują na ulicach Montevideo to właśnie candombe. bębniarze, tancerki, bardzo ciekawy spektakl i oni tak idą ulicami Montevideo w takiej właśnie paradzie. Bardzo ciekawa sprawa i to chyba taka najciekawsza rzecz, którą zobaczyłem w Urugwaju.
No i podobno właśnie w Argentynie, tak jak mówisz o tych różnych ulicznych historiach, to zewsząd można po prostu zjeść wołowinę, tak, którą gdzieś tam przyrządza się nawet na ulicy. Czy tak jest?
To prawda. I no asado to jest, czyli grill ichniejszy, to jest coś, co widać wszędzie. Wszędzie są napisy, wszędzie można kupić mięso grillowane, przede wszystkim wołowinę oczywiście. Są takie restauracje małe, które się nazywają Parisia. Pisze się to Parilla, czyli po hiszpańsku przeczytałoby się Paria, ale tam się czyta inaczej zupełnie. Tam nie jest como se llama, tylko tam jest como se llama na przykład. Mają zupełnie inną wymowę języka hiszpańskiego, Argentyńczycy także. No więc no spróbowałem steka. Był to, co ciekawe, jeden z najtańszych steków w moim życiu ze względu na tą właśnie nieformalną wymianę walut. I pyszny, naprawdę. To jest bife de chorizo, się nazywa, taki klasyczny stek. Zrobiłem go, poprosiłem, żeby zrobili go tak well done, dobrze wysmażony, tak jak lubię najbardziej. No i naprawdę robił wrażenie, szczególnie jeszcze z argentyńskim czerwonym winem obok. Polecam zdecydowanie.
Natomiast teraz jesteś w Brazylii, dopiero zacząłeś w zasadzie swoją przygodę z Brazylią, z krajem kawy, z krajem piłki nożnej, także roztańczonym, samba. Czy jest jakaś rywalizacja między Argentyną a Brazylią, czy jednak to są mimo swojego bardzo bliskiego położenia dwa różne kraje? Bo ja mam takie trochę wrażenie, że jakby dwie różne kultury mimo wszystko.
Są różne, ale są też bardzo rywalizujące na piłkarskim gruncie.
No
owszem,
to wiadomo, tak. Siatkarski, piłkarski, koszykarski to
tak,
na pewno.
Tak, to prawda. To się kłócą, czy ważniejsze mundiale, mówią Brazylijczycy, którzy wygrali więcej mundiali, ale Argentyńczycy mówią, że nie, no Copa America jest ważniejsze i tutaj Argentyńczycy królują pod względem liczby zwycięstw. Więc taka fajna rywalizacja. Swoją drogą, jak wrzuciłem te materiały z La Bombonery, no to gadałem chwilkę z Thiago Cionkiem, naszym reprezentantem Polski byłym, który pochodzi z Kurytyby właśnie, no i on mi wspomniał, że dobrze, widziałeś La Bombonery, okej. Okay. Ej, ale zobaczysz, co się dzieje na Flamengo, na Maracanã stadionie. No ciekawe, czy to porównanie, jak to wyjdzie w takie porównanie. Mam nadzieję dużą, że będzie mi dane na tą Maracanę zajrzeć na mecz właśnie.
No takie derby na pewno, Fla-Flu, tak? Fluminense, Flamengo, nie... czy,
tak, tak,
czy
tak.
Botafogo, prawda? Były klub Garinczy,
Corinthians. No jest tutaj Corinthians. Tych naprawdę wielkich rywalizacji mnóstwo.
Natomiast właśnie chciałem ciebie jeszcze spytać, ponieważ nasze spotkanie teraz zmierza do końca, o plany. My pewnie się usłyszymy już w nowym roku, o ile nie wjedziesz do Polski, bo wiem, że tak planowałeś mniej więcej rok być w podróży, a końcem roku właśnie upłynie, prawda, tych 12 miesięcy, ale mniej więcej, no tak, teraz Brazylia, ile w tej Brazylii?
Ja dużo rzeczy planuję, ale też nie mam problemu z korygowaniem tych planów później, więc to też jest ważna cecha, żeby się do planów za bardzo nie przywiązywać. W Brazylii no kilkanaście dni, bo oprócz tutaj tej części powiedzmy nadmorskiej, no to bardzo chcę i na pewno polecę do Manaus, do Amazonii, bo to jest jedna z rzeczy, której nigdy nie widziałem i bardzo bym chciał zobaczyć. Później przeskok na wspomniane wcześniej Hawaje, bo przez Hawaje notabene najtaniej można przeskoczyć do Azji, przez Hawaje i Australię, więc taka będzie moja trasa. Następnie Wietnam, Filipiny, a dalej jeszcze do końca nie wiem. Na pewno w lutym muszę być w Baku, bo mam już lot powrotny z Baku, z Azerbejdżanu do Warszawy, więc jakoś tam trzeba będzie dojechać.
No tak, czyli jeszcze sporo rzeczywiście trasy przed tobą. Czyli mam takie wrażenie, że jeszcze odcinek numer 4 zrobimy na naszej antenie, kiedy ty będziesz w wielkim świecie, a numer 5 już po powrocie.
Jestem za, to wtedy się spotkamy w studiu i później bardzo chętnie kuluarowo przy piwku opowiem jeszcze więcej.
Przy wodzie mineralnej, niewątpliwie. Natomiast jeszcze dwa zdania, bo już kończymy rzeczywiście nasze spotkanie. Kim są ci Polacy, z którymi teraz podróżujesz? Bo przecież sam jeździłeś do tej pory.
Nie podróżuję. Oni słuchają naszej audycji w tym momencie i mi piszą tutaj na Messengerze w tym momencie.
Myślałem, że gdzieś tam.
Dlatego są. Tutaj no Polaków się spotyka po drodze. To fakt, że Polacy są dość często właśnie takimi podróżnikami, którzy z plecakiem ruszają w świat. Nie jest ich najwięcej. Więcej jest na pewno tych troszkę bogatszych nacji typu Amerykanie, Francuzi, Szwajcarzy i tak dalej, ale daje się język polski usłyszeć, a na pewno więcej go usłyszę w tej staropolskiej wersji właśnie w miejscowości Auria już niedługo.
No tak, tym bardziej, jak powiedziałeś, Argentyna, Brazylia, tam rzeczywiście są nasi rodacy, gdzieś emigracja jeszcze ta przedwojenna, później powojenna, a więc rzeczywiście na pewno takich spotkań będziesz miał jeszcze kilka. Filip, bardzo serdecznie dziękuję ci za to spotkanie. Tradycyjnie ci mówię, no po prostu trzymaj się i już nie gub więcej portfela, paszportu i na szczęście chyba nic się nie wydarzyło złego, prawda, od tamtego czasu?
Nie, muszę się wybielić, ja nic nie zgubiłem, ja zostałem okradziony.
O, przepraszam, zwracam honor.
Więc tak, to było wpływ zewnętrzny tutaj miał znaczenie też. Nie, wszystko jest okej, zdecydowanie to też ważne doświadczenie, na pewno uważam po tym wydarzeniu jeszcze bardziej. No i co? No i jadę dalej. Jest jeszcze troszkę w tym świecie do zobaczenia. Jeszcze parę miejsc, w których trzeba rzucić okiem, jak ludzie żyją, żeby sobie później po powrocie to spokojnie podsumować i porównać i pomyśleć, gdzie jest najciekawiej.
Dziękujemy ci bardzo. Trzymamy za ciebie kciuki, żeby cały czas wszystko szło tak dobrze, jak do tej pory. Filip Adamus był z nami. Podróż dookoła świata dziennikarza, byłego pracownika Polskiego Związku Piłki Nożnej, naszego przyjaciela. Dziękujemy, Filip, jeszcze raz.
Muito obrigado por portugalsku.
A ja na koniec przygotowałem taką piosenkę Gustavo Lima i Neymara, ponieważ dzisiaj było rzeczywiście było dzisiaj sporo tych tematów piłkarskich, a już za chwilę po tejże piosence Gustavo Lima i Neymar, no Neymar wielka gwiazda oczywiście brazylijskiej piłki. Argentyńczycy mają swoich, mają Messiego, a Neymar jest z Brazylii, ale grają w jednym klubie, grają w Paris Saint-Germain i w związku z tym właśnie za chwilę usłyszymy tę piosenkę. A zaraz po niej Liliana Wiadrowska i wielka wyprawa postscriptum. Ja już teraz dziękuję. Popołudnie Wnet. Grzegorz Milko, do usłyszenia.